Laudetur Jezus Chrystus. U nas studio minęło całe 3 minuty od ostatniego odcinka, u Was prawdopodobnie tydzień. Jeszcze raz pokazuję, jakby dla osób, które zapomniały, omawiamy tę lekturę, wybitna lektura, wiosna Kościoła, która nie nadeszła. W związku z tym zacznę od pewnego fragmentu, przy którym ja w notatkach swoich, ja Panu to przed nagraniem pokazałem, ale napisałem, wzruszyłem się, wybitne. Dzisiaj będziemy rozmawiali troszeczkę o Marcinie Lutrze, o tym, jak pewne rzeczy, niestety nieposłuszeństwo też Kościołowi, swoje prywatne zdanie nad mądrość Kościoła, jak ktoś przekłada i cały ten fałszywy ekumenizm, w którą stronę to poprowadzi. Natomiast zapisałem, czy podkreśliłem na stronie 87, pozwolę sobie całość przeczytać. Wierzę, że w przyszłości papież dokona takiego publicznego wyznania win, w którym powie: my Rzym, my Stolica Święta, jesteśmy odpowiedzialni za katastrofalny rozwój wielu kościołów lokalnych, za zniszczenie prawdziwego życia katolickiego w sferze wiary, dogmatów, liturgii, moralności w tylu katolickich narodach. Do czego Marcin Luter się chyba bardzo przyczynił. I może tutaj oddam Panu głos, żeby Pan powiedział trochę o tym Marcinie Lutrze. Ewentualnie będę dopytywał, natomiast no, Pan jest dla mnie ekspertem w tej dziedzinie. Nawet jak się Pan nie czuje. Tak?
No, znaczy, jeśli chodzi, może jeszcze zanim o Marcinie Lutrze, mała uwaga dotycząca tego cytatu. Trzeba pamiętać, że raz w przeszłości, również właśnie w związku z buntem Lutra, papież w imieniu Kościoła przeprosił właśnie za błędy, które były poczynione przez kurię rzymską, przez wpływ rozwój pogaństwa, błędów, które tam się rozszerzyły, był to Hadrian VI. I rzeczywiście na takie przeprosiny w 1526 roku się zdobył. Natomiast co do Lutra, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz, bo my żyjemy w takiej bardzo dziwnej epoce. Można często spotkać taką opinię, że Marcin Luter jest wręcz tutaj, można powiedzieć, człowiekiem, z którego współcześni katolicy również powinni brać wzór, prawda? Również powinni brać przykład. W takich wypowiedziach publicznych w roku 2017, czyli kiedy była kolejna rocznica wybuchu reformacji, można było nawet spotkać takie głosy, że Marcin Luter to jest taki właściwie drugi Franciszek z Asyżu. Albo, co też było dosyć szokujące, sam papież Franciszek mówił, że co się tyczy tak zwanej nauki o usprawiedliwieniu, Marcin Luter miał rację, wygrał, to Kościół się mylił. W kontekście. No to są opinie nie tylko historycznie bardzo wątpliwe, ale rzeczywiście chyba wynikają moim zdaniem w dużym stopniu z, no nie wiem, z niewiedzy. Rok 1517, od tego trzeba zacząć. Co się dzieje? Październik 1517 roku Marcin Luter przybija albo nie, na ten temat też są podzielone zdania. Jedni twierdzą, że sam fakt przybicia do drzwi katedry to jest tylko późniejszy element propagandy protestanckiej, ponieważ Marcin Luter tak naprawdę tylko wysłał tych swoich 95 tez, inni twierdzą, że jednak przybił. Sama informacja jest dosyć późna, więc trudno to w 100% powiedzieć, czy on faktycznie fizycznie przybił młotkiem, czy tylko rozesłał, a później to zostało tak przekazane, ale w każdym razie 95 tez. Otóż w tych tezach, jak ktoś by je dzisiaj przeczytał, no to uznałby, że właściwie no, trudno tutaj, to był głównie duże, ostrzej było zwrócone przeciwko praktyce udzielania przez Kościół odpustów, prawda? To był ten punkt wyjścia i nadużycia, i to było skierowane przeciwko nadużyciom, które faktycznie wtedy miały miejsce, ponieważ używano tych odpustów nie tylko w takim celu, jak być powinny używane, czyli w celu religijnym, ale również politycznym albo finansowym, no krótko mówiąc, chodziło o to, żeby zapełnić skarbiec zarówno papieski, w tym przypadku chodziło o pieniądze potrzebne na wybudowanie Bazyliki Świętego Piotra. W 1506 roku stara bazylika została zburzona przez Juliusza II i rozpoczęła się budowa nowej, tej, którą zresztą wszyscy dzisiaj widzą, jak jeżdżą do Rzymu. No, łatwo zauważyć, że koszty musiały być ogromne. to jest naturalne. Jedną z form tych, zdobywania tych pieniędzy były właśnie odpusty. I wiadomo, że w tego typu przypadkach, kiedy wiąże się to, co świeckie pieniądze, polityka i religia, może dochodzić do nadużyć, prawda? W tym sensie to była część, ta, nazwijmy to tak, usprawiedliwiona czy właściwa protestu Lutra. Ale niestety już tam zaczyna się pojawiać, już w niektórych tych tezach, zaczyna się pojawiać coraz, na początku mało wyraźne, a potem coraz wyraźniejsze, podważanie w ogóle władzy papieskiej i w ogóle roli Kościoła i roli Kościoła i roli tradycji kościelnej. Tak naprawdę moim zdaniem takim kluczowym momentem, w którym Luter zdał sobie sprawę i w którym się narodził protestantyzm, jeśli tak można powiedzieć, to nie był październik 1517 roku, tylko to był październik rok później, roku 1518. Wtedy dochodzi do spotkania Lutra z kardynałem Kajetanem. To jest taki bardzo znany komentator, tomista, jeden z najbardziej znanych komentatorów tomistycznych w dziejach Kościoła, który komentował Pisma Świętego Tomasza, był uznanym autorytetem, jednym z najważniejszych intelektualistów tamtego czasu. No i on spotyka się na takiej dyspucie, która trwa 3 dni z Marcinem Lutrem. I w trakcie tej dyskusji sam Luter zdaje sobie sprawę z tego i kardynał, dociskając go do ściany, jeśli tak można powiedzieć, albo inaczej, no to była debata, tak? Więc wykazując mu konsekwencje jego myślenia, nagle Luter się orientuje, że on zaczyna rozumieć sakramenty zupełnie inaczej, niż rozumiał je Kościół katolicki. Kościół katolicki uważa, że tak powiem, sakramenty przekazują łaskę, a wiara jest potrzebna, żeby tę łaskę przyjąć. Natomiast w rozumieniu Lutra okazuje się, że to tak naprawdę sakramenty stają się czymś no, w zasadzie mało istotnym, drugoplanowym, a tym, co się liczy. Jedyne, co się liczy, to jest nasza własna wiara. I nasza wiara, tak, właśnie to jest bardzo ważne, bo prawda jest moim zdaniem taka, że to jest moment też narodzin w pewien sposób nowoczesności. To znaczy ten bunt Lutra, zmiana relacji między znaczenia określenia wiara prowadzi nas potem do Kartezjusza, prowadzi nas dalej do Kanta, do całej filozofii idealistycznej, do tego, co niesie ze sobą nowożytność. To trzeba bardzo dobrze zrozumieć, jest taka książka, nie wyszła ona niestety po polsku. Jej autorem jest Paul Hacker, niemiecki, już nie żyjący dawno zresztą, filozof, teolog, który napisał taką książkę o wierze Marcina Lutra. I on tam dokładnie wykazał to, o czym tutaj mówię, to przesunięcie. Ono wydawało się na początku niewielkie, ale miało gigantyczne znaczenie. No bo w momencie, kiedy punktem odniesienia czy środkiem ciężkości nie jest Kościół, nie jest autorytet Kościoła, nie jest wiara Kościoła, nie jest tradycja, nie jest Chrystus, któremu wierzę, tylko ja wierzę, że wierzę, albo ufam samemu sobie, że mam do siebie zaufanie, prawda? I nagle się okazuje, że wiara jest tym, co ja sam ustanawiam z siebie, co wypływa ze mnie i wierzę w siebie tak naprawdę. To znaczy, Hacker nazywa to wiarą odbitą, albo wiarą refleksyjną. Tak jak Pan Jezus w Ewangeliach, to jest widoczne, prawda? Kiedy ktoś zbliża się do Niego, bardzo często Pan Jezus domaga się od tej osoby wiary, prawda? No ale wiary w co? Nie w siebie, tylko w Niego, prawda? W Jego zdolność uzdrowienia, tak? W to, że ma się do czynienia właśnie z Synem Bożym, prawda? Ten, który do Ciebie mówi, czy ten, który może uczynić cud, tym kimś jestem ja, jestem Synem Bożym. To jest ta wiara, której zawsze uczył Kościół. Kościół uczył wiary i zaufania do Chrystusa i wiary i zaufania do siebie jako przekaziciela, albo jakby to powiedzieć, żywego Chrystusa w dziejach. A Luter zaczął uczyć czegoś innego. Nie. Kościół, to co zewnętrzne, sakrament, to co zewnętrzne, to ma znaczenie tak naprawdę drugoplanowe. Ważniejsze, żebyś ty wierzył, że jesteś usprawiedliwiony. Jeśli wierzysz w to i sam sobie ufasz, i sam ufasz w siebie, że jesteś zbawiony, to jesteś zbawiony. Tylko wtedy, kiedy masz pewność tego, że jesteś zbawiony, zostałeś zbawiony. No, łatwo zauważyć, że przy takim rozumieniu cały system sakramentalny i cały system kościelny upada, no bo jest w zasadzie niepotrzebny, staje się czymś opresyjnym w stosunku do człowieka, skoro sobie człowiek sam usprawiedliwienie nadaje i sam je wydobywa z siebie, a wiara nie polega na wierze w coś, tylko jest wiarą ustanawiającą pewność i absolutne przeświadczenie co do własnego zbawienia. No, takie były początki, a później bardzo szybko poszło, no bo jak się odrzuca, prawda, tę wiarę katolicką, tylko zamiast niej wprowadza się ufność w siebie samego, czy ufność w pewność zbawienia, no to wszystko to, co zewnętrzne, może być jedynie formą podrzędną i znikają kapłani, no bo nie ma potrzeby, prawda, sakramentów. Znika Kościół, w ogóle znikają sakramenty. U Lutra pozostał w zasadzie jeden chrzest, tak na dobrą sprawę. Eucharystia w części, tam u Lutra to jest bardzo takie niejasne, znaczy on z jednej strony nie szedł w tę, nie poszedł tak daleko jak na przykład Kalwini czy Zwingliści, którzy w ogóle odrzucili realność obecności Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi, no ale przyjął jakąś taką dziwną hybrydę, że z jednej strony w momencie wypowiedzenia słów przez tam pastora czy przewodniczącego liturgii, no to jest to realne, ale potem już nie jest realne, prawda? Nie jest to specjalnie logiczne, takie stanie w rozkroku. No ale wiadomo, że jeszcze jeden element bardzo jest ważny. W momencie, kiedy Luter wystąpił i odrzucił całą tradycję Kościoła i uznał, że to ja mam rację, ja, który tutaj przed wami stoję, ja mnich, prawda, augustianin, ja wam mówię, jak jest, no to powiedzmy tak, ludzi, którzy uważają, że mają rację, na świecie jest dużo. I w ogóle cechą ludzkiej natury jest to, że większość z nas sądzi, że ja mam rację. No to jak taki Marcin Luter się objawił, który powiedział, że on ma rację, no to natychmiast takich innych pojawiło się coraz więcej, prawda? I każdy z nich uważał, że to on ma patent na nieomylność i patent na to, jak interpretować Pismo Święte. I w związku z tym ta liczba różnych możliwych interpretacji, rozumień stała się czymś wręcz nieskończonym, prawda? Każdy mógł po swojemu interpretować, każdy mógł po swojemu sądzić i nastąpił rozpad jednego kościoła, z którym mieliśmy do czynienia do 1517 roku, na to, że zachował Kościół katolicki, zachował swoją tradycję, zachował tradycję, a powstała gigantyczna masa mnożąca się bez przerwy różnych wyznań, stowarzyszeń, grup protestanckich.
Tutaj pozwolę sobie pokazać jeszcze tylko tytułem wstępu może, bo biskup, jeszcze raz przypominam, autor tej książki, współautor tej książki, pokazał bardzo ciekawą rzecz, że kiedy pojechał do Niemiec jako młody chłopak, był przerażony tym, co spotkał, tym, jak wygląda liturgia, tym, że niewiele ma to wspólnego z Kościołem katolickim i to są naleciałości właśnie tego, co Marcin Luter tam zostawił. Między innymi też bardzo fajny fragment odnoszący się do stroju kapłańskiego, który nie istniał. Po prostu chodzili sobie na świecko, on jako młody chłopak zwrócił uwagę kapłanom, dlaczego nie chodzą w sutannach. Mówi, ty nie będziesz nas uczył, jak mamy się ubierać. To są wszystko oczywiście już pozostałości po tym, co zostawił, braku właśnie tej katolickiej, zdrowej dyscypliny. Co ciekawe, no przecież Marcin Luter, no ponosi pełną odpowiedzialność za podział chrześcijaństwa, bo to trzeba powiedzieć wprost. Druga rzecz, która myślę, że tutaj jest istotna, jak można zaufać człowiekowi, który przysięgał celibat i później ten celibat złamał? Człowiekowi, który mówi o tym już po jakimś czasie, że msza święta to jest wręcz wymyślone przez diabła, nie? No bo to są jego słowa przecież. Człowieka, który tak bardzo się w tym wszystkim pogubił, można powiedzieć wprost nawet, że jest heretykiem, choć ludzie boją się tego słowa, bo nie wiedzą, co ono znaczy, nie? Po prostu bierze wycinek prawdy i wykorzystuje na własne potrzeby. Natomiast dla mnie chyba jedno takie, jako młody, jako kapłan, jako człowiek wierzący, zacznę od kapłana, bo to myślę, że dla mnie jest istotne, ja zadaję sobie coraz więcej pytań i coraz mniej odpowiedzi uzyskuję, jeśli chodzi o to, co się dzieje w świecie, dotyczące na przykład 500-lecia reformacji, cieszenia się z tego wszystkiego, radowania, bo przecież nasza wiara katolicka zakłada, że to Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej możliwości, tylko przez Niego. Więc jeżeli ktoś to wszystko odrzuca, no to my nie powinniśmy cieszyć się, że bracia protestanci dokonali zdrady, tylko naszym zadaniem jako katolików jest pokazywać im Jezusa i wzywać do nawrócenia. To powinien być chyba ekumenizm, że naszym zadaniem jest to, żeby ich po prostu wzywać do nawrócenia, a nie zgadzać się z nimi.
No tak to rozumiał Kościół do 1962 roku, czyli początku Soboru Watykańskiego II. Rzeczywiście wtedy, czy do tego momentu uważano, że jedyną formą zjednoczenia, bo czym jest ekumenizm? No, jest dążeniem do zjednoczenia Kościoła, jeśli tak można powiedzieć. Tradycyjne czy klasyczne rozumienie katolickie zakłada, że po prostu wszyscy ci, którzy błądzą i znajdują się poza Kościołem katolickim, odnajdą swoją drogę i do niego przystąpią. Dotyczy to oczywiście również protestantów, czy dotyczyło to również protestantów. Uważano, że protestanci mają, jeśli chodzi o ich sposób myślenia czy rozumowania, pewne cząstki prawdy, jeśli tak można powiedzieć, no bo wierzą na przykład, prawda, w Boga, wierzą w Trójcę Świętą, luteranie, czy nie odrzucili przecież Soboru Nicejskiego, czy wyznania w Trójce, no ale odrzucili na przykład, tak jak mówię, sakramenty, prawda, pośrednictwo Kościoła, odrzucili wszystko, co jest związane z kultem świętych, kultem Matki Boskiej i tak dalej, i tak dalej. No więc do tego momentu uważano, że powinni po prostu w naturalny sposób, jeśli ktoś mówił o ekumenizmie, powinien dążyć do tego, żeby protestanci odzyskali pełnię, czyli odzyskali to, co jest częścią wiary i tradycji katolickiej. No niestety wskutek soboru, to jest moja opinia już, wskutek Soboru Watykańskiego II to rozumienie ekumenizmu zostało całkowicie zmienione. I od tego, że po prostu protestanci powinni do Kościoła wrócić, przyjęto koncepcję taką, że w zasadzie ten przyszły Kościół, nie wiadomo kiedy on w ogóle się pojawi i czy kiedykolwiek, ale jakiś taki odległy tam w przyszłości, będzie tak zwanym pojednaniem różnorodności. Co będzie oznaczało, że tak naprawdę gdzieś kiedyś powstanie jakiś, można powiedzieć, jakiś super, albo on już nawet istnieje w dużej mierze, taki super kościół, trochę złożony z katolików, trochę z protestantów, a trochę jeszcze tam, nie wiem, z związkowców. No to już jest wersja jeszcze hardkorowa, bo to jest oczywiście, ekumenizm odnosił się pierwotnie tylko do chrześcijan, jakkolwiek rozumianych. Później niestety pojawiła się jeszcze gorsza wersja tego, czy tak zwany dialog międzyreligijny, który sprawiał, że wielu zaczęło myśleć, że Kościół i ludzkość w zasadzie się przenikają i nie ma tej zasadniczej różnicy. Ale pozostając jeszcze przy ekumenizmie, do czego to prowadzi? No, to prowadzi oczywiście do tego, że trzeba w dużej mierze zanegować wszystko to, czego Kościół nauczał wcześniej. No, przecież doktryna Kościoła, która wiąże katolików, no to jest też na przykład doktryna Soboru Trydenckiego, przynajmniej co do zasady, tak? To jest tak samo doktryna Soboru Watykańskiego I, 1869-1870. To są te wszystkie nauki, to są te wszystkie dogmaty, które też zostały przez Kościół sformułowane. No, dogmat na przykład o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, tak? 1854 rok. Dogmat o niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, 1950 rok, Pius XII. No i teraz pytanie brzmi, no to co z tym wszystkim, tym bardziej, że Kościół zawsze uznawał, że jego dogmaty, czyli jego nauka, nie jest tylko, nazwijmy to, elementem jakiejś ekspresji wewnętrznej, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli wyrazem jakiejś, no, w cudzysłowie, katolickiego partykularyzmu, tylko uważał, że wszystkie te doktryny mają w sobie uniwersalną treść i są uniwersalnie wiążące wszystkich, co najwyżej ktoś z braków, czy to skutek, nie wiem, niewiedzy albo różnej niemożności tej wiedzy, nie jest w stanie do tego osiągnąć. I oczywiście ci, którzy jeszcze w latach 60. po stronie katolickiej, no, prowadzili tak zwany dialog z protestantami, mówili, i to nie jest argument całkowicie bez sensu, no, musimy zmienić trochę język, no bo pamiętajmy, że my przecież nie żyjemy w czasach Marcina Lutra, tylko żyjemy w XX wieku. W XX wieku, czyli już mamy ileś tam pokoleń protestantów, znajduje się w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje. No i trzeba znaleźć jakiś taki sposób, żeby ich do tego Kościoła doprowadzić, nie obrażając ich, prawda? Albo nie skazując, bo jak my mówimy od razu, że nie są heretykami, no to żadnego dialogu nie będzie. Druga strona będzie nam odpowiadała tak samo i nigdzie się nie posuniemy. No. Na tym etapie, czy w taki sposób rozumienia, że próbujemy zmienić trochę język, żeby kogoś nie obrażać, ale żeby z nim nawiązać rozmowę i przedłożyć mu nasze argumenty, to jeszcze mi się wydaje, to tego typu podejście się broni. Natomiast niestety to, co stało się dalej, nastąpiła kompletna mutacja i, jakby to powiedzieć, wynaturzenie tego podejścia w stronę totalnego relatywizmu. To znaczy, zamiast pilnować, żeby kogoś nie obrażać, ale nadal przekazywać mu tę samą katolicką prawdę, uznano, że lepszą wersję będzie zatarcie tej katolickiej prawdy, rozwodnienie tej katolickiej prawdy i doprowadzenie do sytuacji, w której ona będzie tak niewyraźna, że będzie ją łatwiej przyjąć. I no, takim koronnym przykładem, do czego prowadzi to szaleństwo, jest sytuacja w Niemczech, łatwo to zauważyć, prawda? Kiedy już wielu biskupów katolickich uważa, że protestanci, mimo że pozostają protestantami, będą mieli prawo przystępowania do katolickiej komunii świętej, prawda? Mówiliśmy przecież, no to jest tak zwany synod, czy droga synodalna, która się w Niemczech odbywa, no dokładnie do tego prowadzi. Większość niemieckich biskupów katolickich uważa, że protestanci, pozostając protestantami, czy nie nawracając się, jak można powiedzieć, na katolicyzm, mogą przyjmować na zasadzie tak zwanej gościnności eucharystycznej, bo tak to się nazywa, katolicką komunię świętą, co jest kompletnym absurdem i w sensie logicznym, no bo jak można protestant, który nie wierzy przecież w to, w co wierzą katolicy, jak może przychodzić do katolickiej komunii, prawda?
Czyli też Bóg ma służyć człowiekowi, a nie człowiek Bogu w tej sytuacji.
Bóg ma służyć, tak? Oczywiście, no bo w tym sensie, prawda, no ale do tego właśnie prowadzi to zacieranie granic, nieustanne, bo mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z nieustannym systemem rozwadniania i zacierania granic. Ja pamiętam tak kiedyś, mała anegdota, prawda? Byłem w Rzymie i wychodzę z Bazyliki Świętego Piotra właśnie i akurat przypadkiem była jakaś polska pielgrzymka, która też tam wchodziła i jakiś jeden z księży, który tam był z tą pielgrzymką, mnie rozpoznał. No i tak podchodzi do mnie, tak zaczynamy trochę rozmawiać. Ja jestem autorem takiej książki o Lutrze zresztą właśnie ten, no i on nawiązując do tego tak mówi, no i tutaj pan tak krytykuje, a my tak tyle wysiłku żeśmy włożyli w to porozumienie między Rzymem a kościołami protestanckimi na temat usprawiedliwienia, tyle wysiłku, żeśmy nad tym pracowali. Jak już nie było czasu, tak pomyślałem, no jeszcze tak pracowali, że się znaleźli takie formuły, że są tak niejasne, że im bardziej są niejasne, no, i wielki sukces polega na tym, że każdy z nas z doświadczenia wie, że jeśli się szuka jakiegoś kompromisu, w polityce to doskonale widać, no, jak się szuka kompromisu w polityce, no i znajduje się taką formułę, żeby jedni byli zadowoleni, i drudzy byli zadowoleni, prawda? To, co w polityce jest moim zdaniem dopuszczalne, bo dotyczy tak zwanych spraw świeckich, politycznych i bieżących, jest absolutnie zabronione i zakazane powinno być w kwestiach teologicznych, gdzie precyzja i jasność języka powinna iść, i jak zawsze Kościół nauczał, być na pierwszym miejscu. Tymczasem my żyjemy w sytuacji, w której ekumenizm ma polegać na tym, że tak mocno rozwadniamy prawdy katolickie, żeby zostały się na tyle abstrakcyjne i nieznaczące, żeby można było przyciągnąć do nich teoretycznie kogoś innego. No ale co to znaczy przyciągnąć? Jak człowiek może zdobyć się na akt wiary i na akt posłuszeństwa wobec czegoś, co jest tak abstrakcyjnie niewyraźne, prawda? Znaczy to jest sprzeczność sama w sobie. W efekcie jest tak, że to powoduje gigantyczny stopień chaosu i niepokoju, niewiedzy. Właściwie już nikt nie wie, na czym ta doktryna polega, czy ona jest słuszna, czy jest niesłuszna. Czy trzeba jej słuchać, czy jej nie trzeba słuchać. A ten mówi tak, a ten mówi siak, prawda? Jeden mówi biskup to, a drugi biskup mówi tamto. A ten robi to, a ten robi to. Znaczy następuje w związku z tym protestantyzacja Kościoła katolickiego, czyli sytuacja, gdzie formalnie w obrębie tego samego kościoła pojawiają się sprzeczne ze sobą poglądy wyrażane przez różnych, w zależności od tego, czy nie wiem, jednego biskupa, czy drugiego biskupa, i w związku z tym kościół staje się wewnętrznie rozbity. No już teraz, jak my teraz rozmawiamy w Polsce, to jeszcze ta jednolitość episkopatu polskiego jeszcze, powiedzmy, występuje. Natomiast w Niemczech, gdybyśmy tę dyskusję prowadzili w Niemczech, to by się okazało, że większość biskupów już przyjęła w iluś sprawach kompletnie protestanckie podejście, prawda? I ta jedność zanikła, a głównym źródłem tego zaniku jest fałszywie rozumiany ekumenizm. Nie jako dążenie do zjednoczenia wszystkich z Kościołem katolickim, tylko do takiego jakiegoś super nadkościoła, gdzie wszyscy będą wyznawali swoje sprzeczne teorie, sprzeczne poglądy.
Kilka myśli od razu muszę powiedzieć, bo niestety pojawiło się ich milion, wybiorę pewnie 4 albo 5. Pierwsza rzecz, po tym jak zaprosiłem jakiś czas temu wielu też kapłanów i kilku świeckich do takiej akcji Zamów Przeświętą za kapłana, bo jednak wierzę, że Eucharystia, realna obecność Chrystusa i tak dalej. Tyle, ile wiadomości dostałem po tym odcinku, szczególnie tam to odnosiło się też do księdza Adama, i mnóstwo osób, naprawdę mnóstwo osób, byłem zaskoczony skalą tego problemu, pisało mi później, że mi tylko chodzi o pieniądze, bo przecież msza święta to zupełnie nie o to chodzi, a wystarczy tylko, żebyś dobrym człowiekiem się pomodlić, bo to wystarczy i to Panu Bogu bardziej się podoba niż Eucharystia. To jest właśnie to, że protestantyzacja, że ludzie już zapominają w ogóle o to, w co my wierzymy, to tak jakby trochę jednak pokazać, że No przecież Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca niż jak tylko przeze mnie. Mhm. To nagle mamy to rezygnować, zrezygnować z sakramentów. Przecież, no po mojemu, wszystkie religie, które nie przyjęły Chrystusa są fałszywe, koniec, kropka. To jest moje myślenie bardzo niebezpieczne. Wiem, że Kościół troszeczkę inaczej gdzieś tam na to wszystko niestety zaczyna patrzeć. I moje pierwsze zastanawianie się na ten temat było, kiedy w początkach lat seminaryjnych zostałem wysłany na dni islamu, które były na terenie mojej diecezji i zobaczyłem kapłanów katolickich, tam w religii muzułmańskiej mają taki gest, tak jak trochę obmycia, tak bym to powiedział. No i widziałem księży, którzy wykonują ten gest i później obserwowałem, czy wyznawcy islamu przeżegnają się, kiedy my będziemy się żegnać. Nikt. I wtedy mówię, to co to za ekumenizm? My się musimy w taki sposób pokazywać, że niby jesteśmy jednością, a oni nie. Tym bardziej, że nawet katechizm Kościoła katolickiego mówi, że islam jest nam najbliższą religią, bo przecież wyznają religię Abrahama, no, ale nie uznają Jezusa Chrystusa, koniec, kropka.
No, to. No tak, ale właśnie to jest to, że bo tu przechodzimy jakby to powiedzieć na kolejny stopień. Od ekumenizmu idziemy do dialogu międzyreligijnego, bo to już jest właśnie kwestia islamu, judaizmu i innych religii. No tutaj niestety taką, bym powiedział, wyjątkowo, jakby to powiedzieć, no ryzyko, o, powiem tak, żeby używać zbyt mocnych wyrazów, bo ja nie wiem, na ile można sobie pozwolić u księdza.
Można. Najwyżej się wytnie, nie wytnie się, ale pan mówi śmiało.
Dobrze, to ja mówię śmiało. No to w tych kategoriach wyjątkowo negatywny wpływ miała i ma deklaracja Nostra Aetate Soboru Watykańskiego II, która no, w sposób absolutnie, moim zdaniem, w wielu miejscach fałszywy przedstawia relacje między Kościołem a innymi religiami. Dlaczego fałszywy? Ponieważ patrzy na inne religie wyłącznie pod kątem pozytywnym. Wszystko, co buddyzm, hinduizm, islam, wyłącznie mówi się o tym, co łączy, w cudzysłowie, katolików z nimi. Kompletnie pomija się rzecz podstawową, czyli to, co dzieli, to, co jest istotną barierą. Używa się w związku z tym słów w kategoriach tak zwanych sofizmatów. Co to jest sofizmat? To jest użycie pewnego pojęcia na tyle dwuznacznego, że może ono obejmować różne, czy zawiera w sobie pewne sprzeczne pojęcie. I tak jest dokładnie, jeśli chodzi o islam i o tak zwane przynależność do, wszyscy są, prawda, dziećmi Abrahama. No, brzmi dobrze, prawda? I teoretycznie, no tak, no, my mamy, jesteśmy tutaj niby religia abrahamowa i oni też twierdzą, że są dziedzicami Abrahama. No ale przecież święty Paweł, zarówno w liście do Galatów, jak i w liście do Rzymian, bardzo jednoznacznie powiedział, co to znaczy bycie dziećmi Abrahama, prawda? To znaczy jest, być dzieckiem Abrahama to uznawać Chrystusa, prawda? Bo bycie duchowo dzieckiem Abrahama, synem Abrahama, to jest przyjmować Chrystusa. Sam Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana, kiedy spierał się zresztą właśnie z Żydami i powiedział w tym momencie, prawda, nim był Abraham, nim stał się Abraham, jam jest, tak? Wyraźnie pokazując tą swoją wyższość i to, jak należy rozumieć przynależność do rodu Abrahama. No, chrześcijanie teoretycznie znowu powinni być przecież związani z nauką, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, prawda? Powinni, uczymy się tego. Będziesz miał Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, z całej duszy swojej, myśli swojej. No jakiego Pana Boga swego? No nie Pana Boga Allaha, tylko Boga w Trójcy Świętej Jedynego, prawda? No tego nas, kiedy się uczymy Ojcze Nasz, no to kim jest ten Ojciec? No Ojciec to jest ten Ojciec, którego objawił nam Chrystus, a nie jest to odległy Allah, który nie ma syna i który jest całkowitym zaprzeczeniem tej żywej obecności obecnej w Trójcy Świętej. Więc powiem tak, no, jeśli chodzi o to, co się stało w ostatnich kilkudziesięciu lat, to powstał nawet taki specjalny język, jak mówię, złożony w dużej mierze właśnie z sofizmatów albo z takich no, pseudopojęć, który ukrywa pod pozorem jedności różnego rodzaju absolutnie sprzeczne i wykluczające się pojęcia. No, to nas prowadzi później do tego, o czym tutaj też z biskupem Schneiderem mówię, do dokumentu, który został podpisany, prawda, przez papieża Franciszka i przewodniczącego wspólnoty z Al-Azhar, czyli z tego Uniwersytetu Islamskiego, została ten dokument z Abu Zabi, w którym się stwierdza, że Pan Bóg chce istnienia różnych religii, prawda? I wymienia się, prawda, tak jak chce istnienia różnych ras, płci,
ale niefortunne określenie.
Tak, no określenie jest, o tym zresztą biskup z Prymusem Schneiderem rozmawiam, on zareagował, bo akurat się tak złożyło, że wkrótce po tym podpisaniu tego dokumentu on był razem z innymi biskupami z Kazachstanu w Rzymie, no i tam zaczął się papieża dopytywać, no jak należy rozumieć te słowa, bo tak jak one są zapisane, to one są fałszywe. To znaczy Pan Bóg z pewnością, zgodnie z tradycją katolicką, nauką katolicką, nie może chcieć różnych religii, bo chce tylko jednej religii. No, chce religii w tym sensie, tylko chce istnienia Kościoła, a wszystkie inne religie są religiami fałszywymi, a ich wierni mają moralny obowiązek nawrócenia się na katolicyzm, chyba że, o czym już uczy przecież Kościół też od dawna, znajdują się w tak zwanej stanie, w tak zwanym stanie niezawinionej niewiedzy, prawda? Ignorancja invincibilis, czyli nieprzezwyciężona niewiedza, co oznacza, że są ludzie, którzy z powodów historycznych, kulturowych, obyczajowych, takich, siakich i owakich, nie mieli szansy zetknięcia się czy spotkania się z Ewangelią, albo nawet jeśli taką szansę mieli, to ze względu na pewne stereotypy i na pewien bagaż i dziedzictwo kulturowe nie są w stanie jej we właściwy sposób zrozumieć. No, tego zawsze nauczał Kościół. A teraz nagle się okazuje, że Kościół miałby nauczać tego, że te religie pozytywnie, w sensie takim, że Bóg chce, żeby istniał osobno islam, osobno judaizm, osobno hinduizm. To by nas prowadziło do przekonania, że cała działalność na przykład misyjna Kościoła jest absurdalna. No, Kościół występowałby wtedy przeciwko jasnemu nakazowi Pana Boga, no bo skoro Bóg chce, żeby były inne religie, to po co kogoś nawracać, prawda? No, nasze przestrzeń wolności i tak dalej. I biskup Schneider o to papieża Franciszka zapytał. I zapytał go w ten sposób, czy należy rozumieć tą Bożą wolę w sposób tak zwany dozwalający, czy krótko mówiąc, czy papież miał na myśli to, że Bóg zezwala, że istnieją różne religie. I to zdanie jest jak najbardziej prawdziwe z punktu widzenia katolickiego, bo faktycznie katolicy wierzą, że o ile Bóg pozytywnie chce istnienia tylko jednej religii, to ze względu na inne dobro, a tym dobrem w tym przypadku jest wolność, którą człowiek ma, wolność odnalezienia prawdy, nie zmusza człowieka, tylko pozostawia mu wolną wolę i dlatego też zezwala zarówno na istnienie innych religii, ale również zezwala na różne inne zła, z którym się przecież stykamy. To jest ta tajemnica ludzkiej wolności, tajemnica Bożego stworzenia i tak dalej. No ale, no i papież wtedy Franciszek przytaknął, jeśli tak zrozumiałem tą z tej wypowiedzi. No ale kiedy biskup Schneider zapytał papieża Franciszka, czy mógłby tę swoją interpretację publicznie przedstawić i że tak powiem wyraźnie, żeby ta interpretacja towarzyszyła temu dokumentowi, no to już na odpowiedź się nie doczekał, do tej pory się nie doczekał i ten dokument z Abu Zabi stał się pewnego rodzaju taką, no, kartą, nie wiem, podstawą tych różnych spotkań międzyreligijnych, do których zresztą się doprasza też przedstawicieli innych religii, co stanowi, no, w tych kategoriach jedno z głównych źródeł chaosu i takiego rozpadu właściwego rozumienia, no bo jeśli człowiek myśli tak, jeśli Bóg chce różnych religii, religie są sobie równe, wszystko jest sobie równe, no to nie mamy w ogóle czegoś takiego jak prawda w kwestiach religijnych, mamy co najwyżej różne tradycje, różne opinie, a jak nie ma prawdy, to nic nas nie wiąże i jesteśmy w stanie, w którym każdy sobie może dowolnie wybierać, co chce albo czego nie chce, prawda? To jest absolutne źródło relatywizmu dotyczącego kwestii wiary, dogmatów, religii, również katolickiej.
Tak sobie zapisałem tutaj, że to papież powinien być tym, który najbardziej troszczy się o czystość sakramentów i o czystość religii. I to jest bardzo smutna rzeczywistość, że jest przecież tylu biskupów, tylu kapłanów publicznie działających, którzy już dawno odbiegli od nauki Kościoła, jednocześnie nikt im nie zwraca uwagi. I takie moje marzenie by było, tak sobie pomyślałem w sumie, bo nawet widzę po moich wypowiedziach, gdzie staram się na swoim kanale raczej trzymać się tej wierności nauki Kościoła, gdzieś tam pokazywać piękno tego wszystkiego i no, dosyć często, że tak powiem, wilki się zlatują, które mówią, że moja mowa jest mową nienawiści w stosunku do tych, którzy właśnie chcą inaczej żyć, a no, przed 10 przykazań ostatnio zacząłem omawiać i mówię wprost pewne rzeczy, nie? I ludzie niezadowoleni. Natomiast tak sobie pomyślałem, że skoro mamy na przykład wyznanie wiary, to taki papież, czy biskup na przykład, powinien wezwać jednego, drugiego księdza, który zaczyna, niech będzie publiczne działanie na kanale ma i mówi wszystko, co jest wygodne dla ludzi, ale niekoniecznie zgodne z Kościołem. Mówi, proszę księdza, proszę mi powiedzieć, co to znaczy? Wierzę w jednego Boga i po kolei całe wyznanie wiary. Jeżeli faktycznie wierzę w naukę Kościoła, dobrze, proszę. A jeśli nie, to proszę to naprawić.
No tak, tak.
Moje takie marzenie.
No, to jest chyba marzenie, które się nie spełni przynajmniej w najbliższym czasie. To jest zresztą ciekawa rzecz, bo no, taką instytucją, tak można powiedzieć, która była odpowiedzialna właśnie za utrzymanie ortodoksji katolickiej, to było Święte Oficjum. To była instytucja, która działała jeszcze do czasu, do końca praktycznie Soboru Watykańskiego II. Jej miejsce weszła Kongregacja Nauki Wiary. To istnieje teraz, od tamtych czasów. No tylko, że nie tylko zmieniła się nazwa, to znaczy zamiast Świętego Oficjum jest właśnie Kongregacja Nauki Wiary, ale zmieniły się też cele, co jest bardzo istotne. Otóż w przypadku Świętego Oficjum jednym z istotniejszych, z tych najważniejszych rzeczy było właśnie zwalczanie błędów, herezji, nieścisłości, dwuznaczności i tak dalej. I wtedy, w tamtych czasach, czyli do 65 roku, dotyczyło to nie tylko biskupów, szczerze mówiąc biskupów wtedy nie dotyczyło, bo akurat biskupi, jeśli chodzi o tak zwane publiczne przynajmniej zajmowanie stanowiska, no to z pewnością nie wypowiadali takich dziwnych sądów, jakie dzisiaj można usłyszeć, ale przede wszystkim dotyczyło różnego rodzaju teologów, czy profesorów teologii, którzy już wtedy, w latach 50., od lat 40., 50., coraz częściej zaczęli pisać teksty, albo zdarzało się, że pojawiały się tam sądy dziwne, niewłaściwe i wtedy Święte Oficjum na to reagowało. Reagowało na dwa sposoby, trzy sposoby w zasadzie, albo kogoś upominały, albo w sytuacji skrajnej umieszczały jego książkę na indeksie, co nie oznaczało, nie wiem, spalenia czy zniszczenia tej książki, tylko wyraźnego wskazania, że ona zawiera teksty i treści niekatolickie, to jest bardzo ważne, no bo większość wiernych chciała wiedzieć, co może czytać w sposób bezpieczny, a czego w taki sposób czytać nie może. Otóż te wszystkie działania od momentu, kiedy pojawiła się nowa Kongregacja Nauki Wiary, praktycznie zniknęły. One się pojawiają w formie absolutnie szczątkowej. No, taką formą szczątkową było na przykład odebranie prawa do nauczania katolickiego Hansowi Kingowi. Słynna historia, 79 rok, ale zdarzają się bardzo rzadko i tylko w przypadku absolutnie skrajnym i radykalnym. Natomiast nie odnoszą się do takich dziwnych wypowiedzi ani biskupów, ani innych teologów, ani innych przypadków. No, dość powiedzieć, że na przykład inny bardzo znany, nieżyjący już teolog, holenderski, Edward Skilbecks głosił tezę, że Pan Jezus nie zmartwychwstał naprawdę, tylko zmartwychwstał wyłącznie w wierze swoich uczniów i że wiara w to, że był pusty grób, to jest przejaw myślenia magicznego i on nie został, mimo toczącej się wiele lat, od lat 70., bo wtedy napisał tę książkę, rozpraw, badań i tak dalej przez Kongregację Nauki Wiary, ostatecznie nie został, to prawo nie zostało mu odebrane, prawda? To pokazuje, że zmienił się całkowicie charakter działania Kościoła, tak jakby uznano, że kwestia zachowania ortodoksji i prawowierności w ogóle nie jest istotna, prawda? Jest gdzieś tam na 10. miejscu, a znacznie ważniejsze ma być wspieranie tego, co pozytywne, co twarde. No i w związku z tym, no nic dziwnego, bo tu zaczęliśmy przecież mówić o tym ekumenizmie. No ekumenizm nie byłby możliwy bez znajdywania formuł niejasnych. No żeby znajdować formuły niejasne, prawda? No to bo tak samo dialog międzyreligijny jest tylko wtedy możliwy, kiedyż znajdujemy taką formułę, która pogodzi ze sobą sprzeczności. No to musimy nieustannie używać rozumu, ale nie po to, żeby kierować się w stronę prawdy, tylko żeby szukać kompromisu i porozumienia między prawdą a fałszem. To jest nasze główne wyzwanie dla naszego umysłu. Co ten umysł wtedy musi robić? Musi się gimnastykować, tak? Musi ciągle znajdywać pojęcia na tyle abstrakcyjne, żeby pod nie podpadały często skrajne rzeczywistości. I wtedy na przykład pojawia się tak, no to co ksiądz powiedział, no wszyscy w coś wierzymy na przykład, prawda? Wszyscy w coś wierzymy, no tak, no, jedni wierzą w Pana Boga w Trójcy Jedynego, inni wierzą w Allaha, który nie ma Syna, inni jeszcze wierzą w to, że Chrystusa nie ma, jeszcze inni wierzą w wielu bogów, jeszcze inni wierzą w to, że być może w ogóle nie ma Boga, bo w ostatecznym rachunku się okazuje, że i ateiści, i chrześcijanie też w coś wierzą, bo jedni wierzą w to, że Bóg jest, a inni wierzą w to, że Boga nie ma, więc wszyscy jesteśmy jedną rodziną i wszyscy w coś wierzymy, prawda? Znaczy, przy pomocy tego typu sofizmatów, jak mówię, i tego typu argumentacji, i tego typu gimnastyki i ekwilibrystyki można osiągnąć każdy pogląd, ale to prowadzi do zniszczenia wiary, bo zniszczenie tam, gdzie nie ma prawdy, tam wiara nie może się na niej opierać.
Coś czuję, że jakbym został biskupem, to niestety przez moją nieugiętość bym został męczennikiem na dzień dobry w tym wszystkim. O fałszywym ekumenizmie i nie tylko rozmawiałem dzisiaj z panem Pawłem Lisickim i jeszcze raz zachęcam do przeczytania książki Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. Jedna z lepszych książek, które udało mi się przeczytać, wywiad z biskupem Atanasiusem, dobrze powiedziałem? Schneiderem.
Chyba tak, chyba Atanasem tak. Schneiderem. Atanasem po polsku byśmy
tak,
powiedzieli.
Zachęcam. Czyli ile jest prawdziwych religii, to tak szeptem powiem, tylko katolicka wiara jest prawdziwa i poza Kościołem nie ma zbawienia. Ale to już myślę, że wielu dzisiaj nie zrozumie tego, co powiedziałem, ale na razie te słowa zostawiam. Bardzo dziękuję panu za możliwość rozmowy,
dziękuję
za
bardzo.
Tę książkę, no i za wszystko, co pan dzisiaj powiedział.
Dziękuję bardzo.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.